Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Resort zdrowia to temat rozmów niedokończonych w studiu Radia Maryja. Jest z nami pan Konstanty Radziwiłł, lekarz, minister zdrowia. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Panie ministrze, przykładamy ucho do resortu, który interesuje każdego Polaka, bo każdy z nas jest także pacjentem. Chcemy rozmawiać o resorcie zdrowia. Co udało się uczynić dobrego podczas tych ostatnich miesięcy, ostatniego czasu, w którym pan minister kieruje tym ważnym resortem, jakim jest resort zdrowia, ale także prawie na progu nowego roku pytamy się o te najważniejsze newralgiczne sprawy, które zostaną podjęte przez resort i które trzeba koniecznie w służbie zdrowia naprawić.
Co się udało zrobić? No myślę, że taką ważną rzeczą, realizacją również zapowiedzi wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku było zatrzymanie zaplanowanej komercjalizacji i wyprzedaży polskich publicznych szpitali. To zrobiliśmy, udało się zatrzymać ten bezmyślny, a może zamierzony przez poprzedni rząd proces. I od połowy ubiegłego roku można już powiedzieć, że szpitale publiczne pod tym względem są bezpieczne. Co więcej, daliśmy narzędzia tym samorządom, które w międzyczasie zreflektowały się, że ich decyzje o komercjalizacji albo prywatyzacji własnych szpitali były złe, żeby można było to odkręcić. To bardzo ważna rzecz i sądzę, że można mówić tutaj o sukcesie, bo w tej chwili szpital publiczny znaczy szpital publiczny. On ma się kierować nie chęcią zysku, tylko misją, z jaką go zbudowano, z jaką go powołano do życia. Niewątpliwie ogromnym sukcesem ubiegłego roku, który działa również i w tym, jeszcze w większym zakresie, to projekt 75+, leki bezpłatne dla seniorów. W ubiegłym roku na liście leków bezpłatnych znalazło się 1200 preparatów. Ponad 4 miliony opakowań leków trafiło już do pacjentów z aptek. Jako lekarz rodzinny, bo takim jestem, mogę powiedzieć, że moim zdaniem ogromną większość pacjentów można leczyć tym zestawem leków, plus leki bardzo tanie, bo też trzeba powiedzieć, czasem niektórzy narzekają, że nie wszystkie ich leki są na liście leków bezpłatnych, ale staraliśmy się listę zaplanować w ten sposób, żeby przynieść ulgę tym, którzy rzeczywiście mają kłopot z wykupieniem recept, czyli na pierwszy ogień poszły leki, nie te najtańsze, tylko te troszkę droższe, takie, do których dopłaty były rzędu kilkudziesięciu złotych i po prostu te jako pierwsze znalazły się na liście. Natomiast te, za które pacjenci płacą na przykład 3,20, na tej liście się nie znalazły. Ta lista zresztą jest zmieniana. Już pierwsza modyfikacja listy się dokonała od 1 stycznia. I na przykład na tej liście w tej chwili znalazła się duża grupa leków przeciwcukrzycowych, przede wszystkim tak zwane insuliny ludzkie. Planujemy kolejne edycje, mniej więcej, znaczy co 2 miesiące zmienia się ta lista, także kolejne edycje będą na pewno szły w kierunku poszerzania zakresu listów obecnych na tej liście. Z całą pewnością sukcesem ubiegłego roku była decyzja, która wchodzi w życie obecnie. To jest decyzja o objęciu powszechnym szczepieniem przeciw pneumokokom wszystkich polskich dzieci, które się rodzą od 1 stycznia bieżącego roku. To decyzja, która będzie skutkować nie tylko uratowanym życiem wielu niemowląt czy małych dzieci, także oszczędzi wielu dzieciom kalectwa, które jest niekiedy efektem choroby pneumokokowej, ale przez to, że po prostu tych bakterii, pneumokoków będzie w środowisku polskim mniej, to również prawdopodobnie uda się uratować wiele osób starszych, które często zapadają na chorobę pneumokokową, zarażając się od swoich wnuków. To skutkuje zapaleniem płuc, które bywa często bardzo ciężką chorobą i na pewno ten efekt pośredni właśnie w stosunku do starszych osób też będzie odczuwalny. To są takie, można powiedzieć, już dokonane rzeczy, a efektem pracy ubiegłego roku jest również przygotowanie całego szeregu ustaw, które będą wchodzić w życie w tym roku, w 2017, a następnie w 2018. No i tutaj można wymienić takie reformy, które zaplanowaliśmy, jak sieć szpitali, jak reforma Państwowego Ratownictwa Medycznego, jak nowa organizacja podstawowej opieki zdrowotnej, cały szereg przepisów dotyczących leków. No i wreszcie od 1 stycznia przyszłego roku likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i powszechny dostęp do publicznej służby zdrowia.
Panie ministrze, ważny aspekt, który także podjęliśmy, a który warto, myślę, także rozwinąć, to szkolnictwo medyczne.
Tak. Efektem działań resortu w ubiegłym roku było również dostrzeżenie poważnego problemu, jakim jest niedobór lekarzy w Polsce i dlatego zdecydowaliśmy się, i to też już funkcjonuje, zwiększyć liczbę miejsc na studiach medycznych o 600 w stosunku do poprzednich lat, a zatem w konsekwencji tego kroku chcemy jeszcze więcej tych miejsc uruchomić w tym, no będzie po prostu w przyszłości więcej lekarzy. To bardzo ważna rzecz, dlatego że Polska, tak jak zresztą wiele innych krajów, jest dotknięta niedoborem kadry lekarskiej. Dodatkowo staramy się zatrzymać kadrę nie tylko lekarzy, ale także innych profesjonalistów medycznych przy wykonywaniu ich zawodów, między innymi przygotowując projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych, który zapewni, on powinien wejść w życie również w połowie tego roku, który zapewni systematyczny wzrost wynagrodzeń w zawodach medycznych. Wiemy dobrze, że służba zdrowia oczywiście jest przede wszystkim na pierwszym miejscu dla pacjentów, ale w służbie zdrowia pracuje około 600 tysięcy osób i no, musimy je też im zapewnić godne warunki pracy, płacy, ścieżki rozwoju zawodowego i to jest również bardzo ważne. Te wzrastające wynagrodzenia, które dzisiaj są naprawdę niekiedy bardzo niskie czy wręcz niegodne, to też gwarancja tego, że pracownicy medyczni, no, czy w ogóle będziemy mogli pozyskać nowe osoby, a także, że pracownicy medyczni nie będą emigrować, nie będą odchodzić od zawodów.
Bardzo ważna sprawa, o której nie zdążyliśmy powiedzieć w pierwszej części naszego spotkania, to, panie ministrze, program ochrony zdrowia prokreacyjnego.
Tak, jedną z pierwszych decyzji, jakie podjąłem zaraz po objęciu kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, było skasowanie programu in vitro, który był realizowany ze środków publicznych w ubiegłych latach, znaczy w poprzednich latach. Na ten program wydawaliśmy w Polsce około 80 milionów złotych rocznie i była to ogromna kwota na program, który budził zasadnicze wątpliwości etyczne dużej części polskiego społeczeństwa, także ten program został zakończony. No, tu na marginesie niestety trzeba powiedzieć, że niektóre samorządy podejmują decyzje o finansowaniu lokalnych takich programów, ale bardzo mocno tutaj zwracam się do słuchaczy radia. Zwracam uwagę na to, że to jest poza zasięgiem ministra zdrowia, za to powinno być pod dużym naciskiem i rozliczane przez mieszkańców tych miast, które podejmują takie decyzje. W miejsce programu in vitro opracowaliśmy i już rozpoczął swoje działanie program zdrowia prokreacyjnego, który podejmuje cały szereg kwestii od promocji zdrowia prokreacyjnego, edukacji kadry lekarskiej i pielęgniarsko-położniczej w zakresie zdrowia prokreacyjnego, ale także w ramach tego programu powstanie sieć ośrodków leczenia niepłodności. Pierwszy taki ośrodek już został otwarty w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Są to ośrodki, które po pierwsze będą koncentrować się dzięki bardzo wszechstronnemu, nowoczesnemu wyposażeniu, a także świetnie przygotowanej kadrze, którą w międzyczasie też przygotowujemy do tych zadań, będą poświęcały swoje działanie po pierwsze na diagnozowaniu przyczyny niepłodności czy zaburzeń płodności, z jaką borykają się pary, a następnie będą podejmowały odpowiednie do zdiagnozowanej przyczyny niepłodności leczenie również na najwyższym poziomie. Bardzo mocno zwracam uwagę na to, że wszystko, co będą robić te ośrodki, jest mocno zakorzenione w solidnej, aktualnej wiedzy medycznej. Ci, którzy zarzucają nam, że odchodzimy od zdobyczy nauki, nie mają racji, bo kadra, posadowienie tych ośrodków przy szpitalach klinicznych w jakimś sensie gwarantują, że będzie to rzeczywiście przyzwoita medycyna prokreacyjna.
Panie ministrze, zapowiedź bardzo ważna. Od kiedy i w jakiej formie ruszy Narodowy Program Zdrowia?
Narodowy Program Zdrowia, czyli można powiedzieć program poświęcony zdrowiu publicznemu, czyli nie tylko tej części działań resortu, które są związane z leczeniem już osób już chorujących, ale zapobieganiem chorobom, to nowy program, który od jesieni ubiegłego roku już ruszył, w tej chwili pełną parą. W ramach tego programu realizujemy 6 takich szczególnie ważnych celów w zakresie zdrowia publicznego. Tutaj trzeba powiedzieć na marginesie tego pytania, że wiele osób uważa, że zdrowie, ich zdrowie jest w rękach lekarzy, pielęgniarek, systemu służby zdrowia, szpitali. Oczywiście tak bywa wtedy, kiedy już chorujemy, ale tak naprawdę znaczna część tego, jak wygląda nasze zdrowie, jak długo będziemy żyli, w jakiej kondycji, jaka będzie jakość tego życia, jeśli chodzi o ten aspekt zdrowia, to tak naprawdę jest w naszych własnych rękach, każdego z nas już od samego początku i w związku z tym różne przedsięwzięcia, które może podejmować państwo głównie w zakresie upowszechniania wiedzy, w zakresie tego, jak żyć zdrowo, to rzecz niesłychanie ważna. Dlatego koncentrujemy się tutaj na takich obszarach jak prawidłowe odżywianie, jak wysiłek fizyczny, jak problem uzależnień, nie tylko od substancji, ale także tak zwanych uzależnień behawioralnych. To są uzależnienia na przykład od internetu, hazardu i tym podobnych. Jak kwestia czystego powietrza, czy w ogóle zdrowego środowiska. No i także właśnie zdrowie prokreacyjne, to jest jeden z celów Narodowego Programu Zdrowia. To są elementy, jakie wszystkie poskładać, które mogą zdecydowanie poprawić zdrowie Polaków. Tutaj można powiedzieć też o pewnym sukcesie ubiegłorocznym. To jest nowelizacja ustawy antytytoniowej, która wprowadziła cały szereg nowych przepisów ostrzegających, bo przecież nie zabraniających, ale ostrzegających przed tym, jak niezdrowe jest palenie. Efektem tego jest między innymi to, co dzisiaj już widzimy na paczkach papierosów, te takie dramatycznie, można powiedzieć, szokujące zdjęcia, obrazki, które przestrzegają osoby, które biorą papierosy do ręki przed niebezpieczeństwami, które się z tym wiążą, ale także zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z tak zwanym e-paleniem, czyli uzależnianiem się od nikotyny nie poprzez palenie tradycyjnego papierosa, ale tak zwanych papierosów elektronicznych, które wprawdzie same w sobie są nieco mniej szkodliwe bezpośrednio, ale tak samo jak każdy inny papieros prowadzą do uzależnienia, często prowadzą również do palenia zwykłych papierosów. No i to też można powiedzieć, że jest naszym sukcesem, że Polska jest jednym z krajów, w których dzisiaj obowiązujące przepisy bardzo wyraźnie wskazują, że to jest obszar niebezpieczny, od którego powinniśmy trzymać się z daleka. Duża część zresztą tego Narodowego Programu Zdrowia jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi albo nawet do dzieci. Jednym z elementów w ogóle zdrowia publicznego, które w ubiegłym roku były realizowane przez nas, to była nowelizacja tak zwanego rozporządzenia sklepikowego. Tutaj też pokazujemy, jak można podchodzić do problemu zdrowia publicznego. Rozporządzenie sklepikowe to takie rozporządzenie, które regulowało bardzo dokładnie, co można podawać dzieciom w stołówkach, a także co można sprzedawać w sklepikach szkolnych, jeśli chodzi o żywność. Ono było niezwykle restrykcyjne, no i doprowadziło do sytuacji takiej paradoksalnej, że nastała moda wśród dzieci na to, żeby przynosić ze sobą rzeczy niezdrowe, które miały zastąpić to, co jest czy to w stołówce szkolnej, czy w sklepiku.
No przysłowiową drożdżówkę także, panie ministrze, no bo właśnie. To walczono z drożdżówką.
I myśmy troszeczkę inne podejście do tego zaproponowali. Otóż oczywiście regulacja nadal zawiera wytyczne w zakresie tego, co powinno się sprzedawać, czego nie powinno się sprzedawać. Tych najbardziej niezdrowych rzeczy na pewno nie powinno się sprzedawać w sklepikach, a także nie powinno się ich serwować w stołówce szkolnej, ale jednak chodzi też o to, żeby to było smaczne, atrakcyjne i wydaje się, że ten cel powoli osiągamy. Chodzi po prostu o to, żeby nie tylko dzieci żywiły się zdrowo, ale również, żeby w sposób atrakcyjny nabierały pewnych zdrowych czy prozdrowotnych nawyków, bo jeśli człowiek w młodości nauczy się, że pewne rzeczy nie tylko są zdrowe, ale również smaczne i atrakcyjne, to po prostu będzie również w przyszłości tak się odżywiał. I to jest, można powiedzieć, taki wyznacznik w ogóle zdrowia publicznego, żeby ludziom nie tylko proponować, żeby żyli zdrowiej, ale pokazywać im także atrakcyjność takiego sposobu bycia. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby się zamęczać tymi prozdrowotnymi rzeczami, tylko po prostu polubić je i zobaczyć, że taki sposób życia, odżywiania, stylu życia przynosi efekty, ale również może dawać dużo satysfakcji.
Profilaktyka lepsza od leczenia.
Zdecydowanie. To jest już dawno udowodnione, że nasze zdrowie tylko w jakichś 15% zależy od służby zdrowia, rozumianej jako ta medycyna naprawcza, a w ogromnej, przytłaczającej większości od stylu życia, jaki prowadzimy.
Panie ministrze, zapowiedź programowa Prawa i Sprawiedliwości, bardzo ważna i istotna, dotycząca likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Kiedy to nastąpi i w jaki sposób będzie przebiegał proces wygaszania NFZ-u?
Tak jak już powiedziałem, zapowiadamy tę reformę na 1 stycznia 2018 roku. To się będzie przede wszystkim wiązało z upowszechnieniem dostępu do publicznej służby zdrowia. Nie wszyscy słuchacze prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że jest w Polsce całkiem spora, bo ponad 2-milionowa grupa obywateli, którzy nie mają uprawnienia do korzystania z publicznej służby zdrowia. Słynny EWUŚ zapala się na czerwono i wtedy zaczynają się problemy. Okazuje się, że wtedy pacjent może leczyć się tylko za własne pieniądze i nie ma uprawnienia do tego, aby w ramach bezpłatnej służby zdrowia korzystać ze szpitala, przychodni, odwiedzać lekarza, wykonywać badania, czy też dostać receptę na leki na zniżkę. To wszystko prowadzi do sytuacji, w której mamy do czynienia z pewną grupą ludzi wykluczonych. I to nie są ludzie jak niektórzy mówią, z jakiegoś marginesu, którzy unikają płacenia jakiejś daniny na ten wspólny cel, jakim jest Polska Służba Zdrowia, ale na przykład duża grupa osób, które wcale nie ze swojego wyboru i nie ze swojej winy funkcjonują na tak zwanych umowach śmieciowych albo umowach o dzieło, wtedy nie płacą składki, nie są ubezpieczeni, nie są uprawnieni. I tę sytuację zmieniamy od 1 stycznia 2018. Od tego czasu skończy się to pytanie, które często spotyka pacjent wtedy, kiedy przychodzi do przychodni czy szpitala. Nie co panu dolega, w czym możemy pomóc, tylko raczej czy jest pan ubezpieczony. To pytanie po prostu stanie się bezzasadne. W związku z tym również instytucje obsługujące system służby zdrowia, dzisiaj nazywany ubezpieczeniem zdrowotnym, muszą się zmienić. Narodowy Fundusz Zdrowia jako instytucja właściwie trudno powiedzieć. Niektórzy mówią o nim, że jest to samo zło. Oczywiście tak nie jest. To jest instytucja, która jest powołana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i obsługuje to ubezpieczenie zdrowotne. I po prostu wraz z ubezpieczeniem musimy dokonać również przekształcenia w tym zakresie. To istotne, co zginie czy zniknie z funkcji, które dotychczas wykonywał Narodowy Fundusz Zdrowia, to jest przede wszystkim bardzo skomplikowany przepływ pieniędzy publicznych, jednych do drugiego miejsca, gdzie też są pieniądze publiczne. Myślę o płaceniu za takie grupy społeczne składki jak na przykład rolnicy, emeryci, renciści, bezrobotni. Tutaj pieniądze z budżetu są przesyłane do ZUS-u, z ZUS-u do NFZ-u. Oczywiście w czasie tych przepływów, do tych przepływów zatrudnionych jest bardzo dużo urzędników, to wszystko razem dużo kosztuje i tych pieniędzy po prostu ubywa. To się skończy, dlatego że środki na zdrowie będą gromadzone w budżecie państwa. No i druga sprawa, o której już wspomniałem, to jest ta weryfikacja uprawnienia. Praktycznie rzecz biorąc, cały ten proces również zniknie, ponieważ uprawnieni do korzystania z publicznej służby zdrowia będą wszyscy ci, którzy potrzebują leczenia i choćby te zasadnicze jednak dosyć funkcje znikając z Narodowego Funduszu Zdrowia spowodują to, że ta instytucja zmieni zupełnie swój charakter, a właściwie już nie ta instytucja, tylko można powiedzieć pewne funkcje, które po niej pozostaną i zamiast istnienia Narodowego Funduszu Zdrowia jako takiego pośrednika, wydaje się niepotrzebnego pośrednika między państwem, administracją państwową, a pacjentem, czy też szpitalem, lekarzem, doprowadzimy do sytuacji, w której ta odpowiedzialność będzie jednoznaczna. To minister zdrowia i jego agendy wojewódzkie w postaci wojewódzkich urzędów zdrowia będą odpowiadać za organizację systemu służby zdrowia, za kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, za płacenie, za wynagradzanie placówek publicznych, czy w ogóle placówek uczestniczących w publicznym systemie służby zdrowia i już ten pośrednik po prostu nie będzie potrzebny.
W pierwszej części pytałem, panie ministrze, o taki sądny dzień, w którym będziemy mogli mówić, że ustaną kolejki do specjalistów. Jednym ze złotych środków pan minister powiedział, że może stać się opieka kompleksowa.
Tak, opieka kompleksowa, opieka zintegrowana, koordynowana, różnie to jest nazywane, ona już wchodzi w tej chwili. Tutaj nie jest potrzebna jakaś nadzwyczajna zmiana systemu organizacyjnego, chociaż do tego też dojdę. Już w tej chwili dla niektórych pacjentów praktycznie rzecz biorąc kolejki znikają, dlatego że jeśli na przykład wprowadzamy dzisiaj taki kompleksowy sposób opieki nad pacjentem po ostrym zespole wieńcowym, na przykład po zawale mięśnia sercowego, to polegać to będzie na tym, że szpital, który przyjmie pacjenta na to ostre leczenie w czasie takiego incydentu sercowego, będzie zobowiązany do zorganizowania mu również poszpitalnej opieki u lekarza specjalisty kardiologa oraz żeby mu zorganizować temu pacjentowi rehabilitację kardiologiczną. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w ortopedii, gdzie po operacji ortopedycznej, na przykład wszczepienia protezy stawu biodrowego. Pacjent będzie miał automatycznie także zapewnioną przez szpital, który go zoperował, dalszą opiekę ortopedy i rehabilitację. Można powiedzieć, że to są właściwie oczywistości, że tak powinno być, ale dzisiaj jest niestety, czy dotychczas było zupełnie inaczej. Pacjent wychodząc ze szpitala sam musiał zorganizować sobie wizytę u lekarza specjalisty i rehabilitację i pół biedy, gdyby to tylko na tym problem polegał. Ten problem był znacznie większy. Polegał on po prostu na tym, że pacjent dowiadywał się, że nie tylko musi sobie to sam zorganizować, ale okazuje się, że tak naprawdę dostępność tego specjalisty czy tej rehabilitacji jest mierzona długimi miesiącami, co często zupełnie zmieniało sytuację dalszych losów pacjenta, bo jest rzeczą zupełnie oczywistą, że po operacji ortopedycznej rehabilitacja musi nastąpić od razu albo w każdym razie po bardzo krótkim czasie. Jeśli trzeba na nią czekać na przykład pół roku, to ona w zasadzie już staje się niepotrzebna albo staje pod dużym znakiem zapytania i często taki sposób organizacji opieki po prostu niweczy to, co zostało dokonane w szpitalu, podobnie jest z kardiologią. To zmieniamy już w tej chwili i można powiedzieć, to jest taki pierwszy sygnał tego, co w ogóle będzie działo się później, bo już od połowy bieżącego roku wejdą nowe przepisy, które właśnie na szerszą skalę tę opiekę koordynowaną będą wprowadzać zarówno do podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie lekarz rodzinny będzie bardziej odpowiedzialny za zorganizowanie opieki u lekarzy specjalistów, tym pacjentom, którzy muszą być skonsultowani u lekarza specjalisty, jak również podobnie te szpitale, które wejdą do sieci szpitalnej, będą również w ramach ryczałtu, takiego wynagrodzenia ryczałtowego, otrzymywać środki nie tylko na hospitalizację, na leczenie szpitalne swoich pacjentów, ale również na poszpitalną opiekę nad tymi pacjentami u lekarzy specjalistów, jeśli to jest konieczne, w poradni przyszpitalnej. To wszystko doprowadzić ma do sytuacji takiej, w której ci pacjenci, którzy szczególnie potrzebują takiej właśnie konsultacji czy opieki specjalistycznej, Taka będzie decyzja, prawda, czy to lekarza rodzinnego, czy też lekarza prowadzącego w szpitalu. Ci pacjenci rzeczywiście powinni dostać się do specjalistów, nie czekając na tę wizytę w wielomiesięcznych kolejkach, bo wtedy po prostu to ta konsultacja, ta opieka traci sens. Myślę, że już w drugiej połowie tego roku będzie to odczuwalne praktycznie we wszystkich dziedzinach specjalistycznych.
Panie ministrze, nie tak dawno rozpoczęliśmy nowy rok. Rządowe przeglądy i podsumowania działalności tej, którą udało się zrealizować w roku 2016, podjęta przez panią premier Beatę Szydło. Rok nowych zadań, zatem pytam się o te najpilniejsze zadania, jakie planuje zrealizować resort zdrowia.
Tutaj podczas tego przeglądu pani premier, także w niektórych swoich wypowiedziach pan prezes Kaczyński bardzo wyraźnie wskazują na to, że rok 2017 to jest właśnie ten rok, w którym te zapowiadane i przygotowywane w ciągu ostatnich długich miesięcy reformy powinny zacząć wchodzić w życie. I z tych rzeczy, które będą się działy w 2017 roku, można powiedzieć, że tymi, które są najbardziej zaawansowane, to wprowadzenie od połowy roku sieci szpitali. To jest tak w skrócie, można powiedzieć, gwarancja pacjentów, że ich szpitale, działające na ostro, czyli te, które dysponują szpitalnymi oddziałami ratunkowymi albo izbami przyjęć, szpitale, które udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zachorowania, ofiarom wypadków, że te szpitale będą miały gwarancję bezpieczeństwa, trwania, że one nie znikną, że nie będą musiały konkurować z nieuczciwą konkurencją, która wyjada rodzynki z ciasta, zabiera im to, co jest najbardziej atrakcyjne, co jest, można powiedzieć, najbardziej opłacalne i no, na tej biednej służbie zdrowia dorabia się fortun, to zniknie i sieć szpitali zdecydowanie powinna zatrzymać właśnie te patologiczne zjawiska, z którymi mamy do czynienia. Drugą ustawą, która również powinna wejść w połowie tego roku, to jest ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, regulująca większe kompetencje, większą odpowiedzialność, lepsze zaopiekowanie się pacjentem i między innymi również koordynowany sposób opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej. To będzie również ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, która zmierza do tego, aby przywrócić pogotowiu ratunkowemu charakter służby państwowej, która jest nie tylko używana do bieżącego udzielania pomocy osobom, które nagle zachorują czy ofiarom wypadków, ale także jest gotowa, jest w dyspozycji służb i w koordynacji z innymi służbami państwowymi, takimi jak policja, straż pożarna, inne służby zawiadujące bezpieczeństwem, jest gotowa do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zdarzeniach masowych, katastrofach, wtedy kiedy trudno mówić o możliwości używania instytucji, które konkurują na rynku, które działają na rzecz zysku itd., itd. No i bardzo ważna ustawa również, ja już wspominałem o tym problemie, nastawiona na godne traktowanie, czy zapewnienie dobrych warunków, czy w każdym razie godnych warunków pracy i płacy pracowników medycznych, czyli ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w zawodach medycznych. Ona również w połowie tego roku powinna wejść w życie i rozpocząć swoje takie kroczące działanie, które będzie polegało na tym, że w kolejnych latach będziemy zapewniać minimalny poziom godnego wynagrodzenia w poszczególnych zawodach medycznych w taki sposób, aby eliminować zjawisko zatrudniania pracowników medycznych na warunkach, które po prostu są poniżej minimum, które zapewnia godne życie. No i wreszcie ostatnia z tego pakietu najważniejszych ustaw, bo jest ich znacznie więcej, ale o niej na pewno trzeba wspomnieć, to ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018, likwidująca Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzająca powszechny dostęp do publicznej służby zdrowia i również zapewniająca stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia, rozpoczynając od 2018 do 2025 roku, z każdym rokiem coraz wyżej, tak abyśmy za te 8 lat uzyskali takie minimum porównywalne do innych krajów naszego regionu, czyli 6% produktu krajowego brutto na zdrowie.
Te dwa bardzo ważne wektory ekonomiczne, o których pan minister mówił, to regulacja wynagrodzeń, także finansowanie służby zdrowia, przecież od tego także zależy to wszystko, co dzieje się w służbie zdrowia. Panie ministrze, powstaje także sieć szpitali.
Tak, o tym wspominałem. Sieć szpitali, jeszcze raz powiem, z jednej strony jest adresowana, można powiedzieć, do tych placówek, które uczestniczą w systemie służby zdrowia i dzisiaj odbywa się tam taki, powiedziałbym, dosyć chaotyczna konkurencja między różnymi podmiotami. Zwykle, czy często tak bywa, że publiczne jednostki, które realizują w mniejszym lub większym stopniu albo powinny realizować misje w stosunku do wszystkich pacjentów, przyjmują pacjentów i tych z prostszymi chorobami, i tych bardzo skomplikowanych i podejmują leczenie zarówno to, które jest bardziej opłacalne, a także w takich dziedzinach, gdzie jest mniej opłacalne. Te placówki nie mogą różnicować swojego stosunku do pacjenta w zależności od tego, czy jest to pacjent bardziej atrakcyjny, czy mniej atrakcyjny. Niestety obok nich często funkcjonują placówki nastawione na zysk i po prostu dokonują takiego wyboru pacjentów z mniej skomplikowanymi chorobami, tych, których leczenie jest bardziej opłacalne, tych pacjentów chętniej do siebie ściągają. No i w ten sposób można powiedzieć, wszystko to, co jest najbardziej atrakcyjne, najmniej ryzykowne, zabierają do siebie, zostawiając te publiczne placówki z całą resztą. Często zresztą też, jeżeli dochodzi do jakichś powikłań, to z tych małych placówek prywatnych pacjenci szybko są przesuwani do placówek publicznych. Taka sytuacja nie może być kontynuowana. Ona zresztą prowadzi do tego, że mamy zupełnie dwa różne obrazy placówek. Te publiczne najczęściej klepią biedę, zadłużają się, wykonując często pracę, która jest nie najlepiej wyceniona. W tym samym czasie te placówki konkurujące z nimi w taki nieuczciwy sposób zarabiają ogromne pieniądze. To często są fortuny idące w miliardy. No i to po prostu musi się zakończyć. Dlatego zaplanowaliśmy takie rozwiązanie, które zresztą było już przygotowywane wiele lat temu przez pana ministra Religę, które w skrócie nazywa się siecią szpitali, a tak naprawdę mówimy o podstawowym zabezpieczeniu gwarantowanych świadczeń szpitalnych, czyli chodzi tutaj nie tyle o interes tych szpitali, co przede wszystkim o gwarancję bezpieczeństwa dla pacjentów. Pacjenci, którzy są w stanie takiego nagłego zachorowania, ulegli wypadkowi, jakiejś katastrofie medycznej, zdrowotnej, muszą mieć pewność, że szpital, który działa na ostro, przyjmuje pacjentów właśnie w takim nagłym stanie, musi mieć gwarancję bezpieczeństwa i sieć szpitali właśnie prowadzi do tego. Dodatkowo te szpitale będą dysponować takim ryczałtem nie tylko na pokrycie kosztów hospitalizacji swoich pacjentów, ale także będą musiały zapewnić obok izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego, także tak zwaną nocną pomoc lekarską, która jest adresowana do osób, które nie są w stanie nagłego zachorowania, ale wymagają pilnej pomocy medycznej o charakterze nieszpitalnym, a także będą dysponowały ryczałtem, tak jak już wspomniałem wcześniej, na pomoc ambulatoryjną w szpitalnej specjalistycznej poradni dla pacjentów, którzy wcześniej byli hospitalizowani. Chodzi po prostu o to, żeby zapewnić tym szpitalom kontynuację leczenia wtedy, kiedy potrzebują jej już po wypisaniu ze szpitala. To całe rozwiązanie będzie się wiązało z nieco lepszym wynagrodzeniem dla tych szpitali. Oczywiście te szpitale nieliczne, które nie wejdą do sieci szpitalnej, będą na zasadach dotychczasowych mogły konkurować o kontrakt w tych dziedzinach, w których pokrycie tymi szpitalami publicznymi, czy tymi szpitalami należącymi do sieci nie będzie pełne. Także też absolutnie taki powtarzany niekiedy sąd o tym, że organizując sieć szpitali powodujemy zagrożenie likwidacją pozostałych nielicznych zresztą szpitali, jest po prostu nieprawdziwy.
Drodzy Państwo, bardzo gorąco zapraszam do rozmów niedokończonych, do współtworzenia naszego spotkania. Resort zdrowia, tematów bardzo wiele, bo i także ten resort jakżeż bardzo ważny i istotny. W studiu Radia Maryja jest pan Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Przypominam numery telefonów do naszego studia w Toruniu, Polska Północna, 56 655 23 55. Polska Południowa, 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Jak zawsze proszę o krótkie, w miarę syntetyczne wypowiedzi, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z obecności w studiu Radia Maryja naszego gościa.
Kreska oraz kreskowane. Jedno nam dane na życie całe, zdrówko niepewne, zdrówko niestałe, zdrówko. Zdrówko, zdrówko, jak ciebie mam wyśpiewać? Zdrówka, tak bardzo nam potrzeba. W ludzkach nereczkach cienki mielicie, zdrówko, ja w tobie kocham się skrycie. Z tobą tak dobrze iść jest przez życie, zdrówko, o, o, o.
A o zdrówku śpiewał pan Andrzej Rosiewicz. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mam na imię Irena, dzwonię spod Torunia. I chciałabym poruszyć, przede wszystkim dobry wieczór Państwu, i chciałabym poruszyć taką sprawę, która dotyczy tutaj akurat mnie bezpośrednio i bardzo interesuje. Mianowicie chodzi mi o leczenie osób chorych psychicznie. Akurat w naszej rodzinie jest taka sytuacja. Chodzi o leczenie osób chorych na schizofrenię, pozbawionych wglądu w chorobę. Ja skierowałam takie pismo całkiem niedawno, 12 grudnia, do Ministerstwa Zdrowia, do pana ministra Radziwiłła również, w którym staram się wskazać problemy, na które napotykają osoby takie jak ja, to znaczy członkowie rodzin osób chorujących na schizofrenię, które nie mają świadomości własnej choroby i w związku z tym nie chcą się leczyć. Obecna ustawa, ta ustawa, która w tej chwili obowiązuje, sprawia, po prostu zawiera tak restrykcyjne przepisy w kwestii właśnie leczenia takich osób, że właściwie konsekwencja jest taka, że takie osoby właściwie są skazane na pozostanie w swojej chorobie. Właściwie można powiedzieć, że są tracone dla rodziny i dla społeczeństwa, ponieważ wymagana jest od nich zgoda, udzielenie przez nich zgody na leczenie w szpitalu. No to jest niemożliwe, bo jeżeli ktoś uważa, że jest zdrowy, a inne osoby są chore, członkowie rodziny, którzy chcą pomóc i chcą umieścić w szpitalu, są chorzy, to nigdy taka osoba zgody na leczenie nie wyrazi, albo bardzo rzadko zdarza się, że taką zgodę wyraża. I to jest taki zasadniczy problem, właśnie to, że wymagana jest zgoda od osób pozbawionych świadomości swojej choroby na podjęcie leczenia w szpitalu. Oczywiście jest również procedura wnioskowa, która pozwala na umieszczenie osoby chorej w szpitalu na wniosek członka rodziny, ale ona jest bardzo długotrwała i redukuje przez tą właśnie długotrwałość procedury sądowej, redukowane są szanse osoby chorej na powrót do zdrowia, bo tutaj czas ma krytyczne znaczenie.
Bardzo dziękujemy pani Ireno, pozdrawiam.
I
już przekazuję głos panu ministrowi, dobrze?
Tak, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, panem Bogiem, panie ministrze.
To bardzo delikatny problem i myślę, że w ogóle warto przy okazji wspomnieć, że kwestia opieki psychiatrycznej to obszar, w którym potrzeba w ogóle w Polsce dużo zmian. Właściwie do dzisiaj dominuje taki sposób opieki nad pacjentami, który, zwłaszcza tymi chorymi na te cięższe choroby psychiczne, który koncentruje się na ich hospitalizacji, pobycie w szpitalu, który często jest bardzo długotrwały, żeby nie powiedzieć bezterminowy. I myślę, że to jest jeden z problemów, które generują również takie kłopoty, o jakich mówi pani Irena. Planujemy, to jest zresztą można powiedzieć tendencja w całym świecie, jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną, do przechodzenia, planujemy przechodzenie na tak zwaną opiekę środowiskową. Właściwie docelowo powinno być tak, że w niemal każdym powiecie powinno istnieć takie centrum zdrowia psychicznego, które poprzez psychiatrów, psychologów, opiekunów społecznych, inne osoby, profesjonalistów wspierających powinno opiekować się osobami na etapie, w którym jeszcze zdecydowanie nie wymagają takiego ciężkiego leczenia, w szczególności nie wymagają hospitalizacji. To wszystko powinno się odbywać w sposób na tyle przyjazny, żeby pacjenci też nie bali się kontaktu z taką właśnie placówką, a hospitalizacja powinna dotyczyć tylko sytuacji naprawdę kryzysowych, wyjątkowych i jest parę takich miejsc na świecie, gdzie to tak się już odbywa i wyniki tego są zdecydowanie lepsze. Częściej podejmuje się u pacjentów leczenie na etapie o czym mówiła pani Irena wcześniejszym, unika się stygmatyzacji związanej z pobytem w szpitalu psychiatrycznym i tak dalej, i tak dalej. I taki jest kierunek, w taką stronę idą zmiany w psychiatrii. Oczywiście rozumiem, że pani ma problem taki bezpośrednio rodzinny i rozumiem, jak to jest trudne, ale tutaj no, odnosząc się do zgłoszonego problemu leczenia osób psychicznie chorych bez ich zgody, to trzeba też zauważyć, że to jest sprawa bardzo delikatna, bo ona ma jednak dwa bieguny. Jeden jest taki, że wokół osoby psychicznie chorej oczywiście bywa tak, jak rozumiem w pani sytuacji, grono osób, czy jakieś osoby, które z życzliwością, miłością, troskliwością odnoszą się do takiego chorego i chcieliby dla niego jak najlepiej. Ale z drugiej strony też trzeba mieć świadomość, że zdarzają się i takie środowiska, takie rodziny, w których może dochodzić do nadużyć i dlatego te przepisy dotyczące leczenia bez zgody wydaje się, że powinny pozostać jednak bardzo ograniczające taką możliwość do sytuacji nadzwyczajnych. Tutaj sama pani wspominała o właśnie takim trybie sądowym, który jest możliwy, a także, zwracam uwagę zawsze, jest możliwe podjęcie takiego leczenia w sytuacji, kiedy chory po prostu, czy choroba tego pacjenta powoduje to, że zaczyna dochodzić do bezpośredniego zagrożenia czy to tej osoby, czy też innych osób wokół tego chorego. No i w takich sytuacjach oczywiście możliwe jest leczenie bez zgody. Ta zgoda wcześniejsza chorego nie jest konieczna. Myślę, że trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w sposób jakiś istotny zmienili te zasady, bo jeszcze raz powtarzam, tutaj z jednej strony oczywiście trzeba myśleć o leczeniu osób, które są chore, ale z drugiej strony takie nadużycia zdarzały się w przeszłości i ich trzeba też poprzez te zasady móc uniknąć. Ale jeszcze raz powtarzam, jeśli dojdzie do takich zmian, o których mówiłem, to wydaje się, że wówczas łatwiej będzie dotrzeć z taką osobą, która być może nie w pełni zdaje sobie sprawę z choroby, ale jednak pewne problemy przeżywa do nie tyle do szpitala właśnie, żeby umieścić ją w szpitalu, tylko do takiej placówki otwartej, gdzie taka pomoc jest możliwa. Już dzisiaj zresztą radziłbym również w przypadku pani Ireny spróbować takiego kontaktu z właśnie ambulatoryjną jakąś placówką, gdzie można by napotkać czy to psychologa, czy lekarza, psychiatrę, którzy by pomogli w rozwiązaniu tej konkretnej, rodzinnej sprawy.
Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Tak, mówi Małgorzata z Warszawy. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra. Bardzo serdecznie dziękuję za ten temat, który poruszony jest w służbie zdrowia. Powiem, że jestem pielęgniarką z 33-letnim stażem pracy i z obserwacji moich jest bardzo wiele problemów i są różnice w różnych szpitalach odnośnie wynagrodzenia między szpitalem brudnowskim, szpitalem praskim, na Solcu, Banacha, okulistycznym, wolskim, szaserów. I w tych szpitalach jedne pielęgniarki otrzymują dodatek do ukończenia po ukończonych studiach licencjackich, magisterskich, innych nie. I mimo tych ten studia pomostowe, które były przez około 10 lat, więc kto ustala taką kwotę? Czy to jest odgórnie, czy to sam szpital? Bo nawet nie wiemy, do kogo zwrócić się z tym problemem. To jest po pierwsze. Po drugie, wynagrodzenie pielęgniarek, tych, które obecnie zgłaszają się do pracy, a pielęgniarki, które pracują ponad 30-letnim stażem pracy. I wiem, że podstawa jest taka sama, jak nowo przyjętych tych i tych, które pracują wiele lat. I no, krąży taki mit, nie wiem, mit albo prawdą jest to, że o pielęgniarki młode trzeba dbać, bo w nich jest przyszłość. Natomiast starsze, no, one i tak muszą dopracować do emerytury. I kto ustala te widełki, kto, ten przydział? Dlaczego nie są dbane jakoś również, że te starsze z wieloletnim stażem, że mają podnoszoną tą kwalifikację i nie ma żadnego dodatku, pracują tyle lat i nie ma żadnego podwyższenia podstawy. I po trzecie, wspominał pan, że panie ministrze, że my mamy po 800 zł dodatku. To jest bzdura. To jest bzdura, ponieważ my mamy dodatku 400 zł brutto. I jak pan wie, że są potrącane dwa podatki, czyli otrzymujemy po 230 zł. W niektórych szpitalach, nie wiem, też rozmawiamy między sobą, ale to do końca nie wiemy, tak? Jedna o drugiej no, raczej nie mówi, co do czego i jak jest. Że jedne mają włączone do podstawy te 230 zł, a inny jest jako dodatek. Dodatek, który w każdej chwili można odjąć. I kto ustala, czy to jest dodatek, czy to jest do podstawy, w jakiej formie?
Pani Małgorzato, już chciałbym nas, tak...
Jeszcze mam więcej pytań. Panie ministrze, więcej pytań.
Tak, na pewno jest
mam
więcej...
Mam 30 lat pracy,
pani Małgorzato,
mam więcej pytań. Króciutko.
Pytania i przy tym już zostańmy. Bardzo proszę, panie ministrze, naprawdę uszanujmy także tych, którzy próbują dodzwonić się i także mają ważne przecież sprawy do podjęcia. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za te pytania. One są, tak jak powiedziałem, no, są można powiedzieć, poruszają bardzo ważny problem pracowników służby zdrowia, bo tak jak już wspominałem, jest oczywiste, że służba zdrowia jest przede wszystkim dla pacjentów i oni są najważniejsi. To nie można zapominać o wieluset tysięcznej rzeszy osób, które pracują w służbie zdrowia i zapewnienie im godnych warunków pracy i płacy, także rozwoju zawodowego, zwłaszcza w takich zawodach właśnie medycznych jak pielęgniarki, położne, lekarze, dentyści, jest niesłychanie ważne. Tutaj pani zwraca uwagę, sama będąc pielęgniarką, na problemy związane z właśnie tym środowiskiem. Od wielu lat, chcę powiedzieć, i myślę, że to już wszyscy sobie zdajemy sprawę, trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Niektórzy, no ale tak po prostu jest, że pracownicy służby zdrowia, również tego publicznego sektora służby zdrowia, nie są pracownikami administracji publicznej i w związku z tym na to pytanie takie trochę retoryczne, kto ustala te zasady zatrudniania, prawda, i wynagrodzeń, tak zwaną siatkę płac, no odpowiedź jest oczywista. W każdym szpitalu dzieje się to odrębnie, ustalają to dyrektorzy szpitali, oczywiście wspólnie w jakimś sensie ze związkami zawodowymi na terenie zakładu, ale nie ma ogólnej regulacji, która by mówiła, ile kto powinien zarabiać. I myślę, że trudno sobie wyobrazić w sytuacji, kiedy podmiotów, które są właścicielami, również publicznych podmiotów, które są właścicielami szpitali, jest bardzo dużo różnych, żeby dało się tę sytuację jakoś istotnie zmienić. Ale próbujemy przynajmniej zapewnić pewien bezpieczną dolną granicę i stąd ustawa która jest już na zaawansowanym procesie legislacyjnym, ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych, która w sposób kroczący, rozpoczynając od 2017 roku, w kolejnych latach będzie mówiła w każdym z zawodów medycznych, jakie jest minimum poniżej którego pracodawca nie może wynagradzać pracownika medycznego, w tym także pielęgniarki. Tutaj oczywiście mówimy o pewnych minimach i to nie jest żadna wytyczna do tego, żeby właśnie tyle wynosiły wynagrodzenia, ale nasza analiza wskazuje jednoznacznie, że poniżej tych minimów, które my proponujemy, żeby wprowadzić, dzisiaj zatrudnionych jest bardzo wielu pracowników i z całą pewnością wprowadzenie właśnie takiego minimum doprowadzi do sytuacji, w której zatrudnianie pracowników poniżej tej granicy godności nie będzie możliwe. I wreszcie kwestia podwyżek dla pielęgniarek. Tutaj również ta ustawa wskazuje na to, że kierunek, jeżeli chodzi o te coroczne podwyżki dla pielęgniarek, które od września ubiegłego roku już wynoszą 800 zł dla każdej osoby miesięcznie brutto, oczywiście to są kwoty brutto, że te środki będą powoli włączane również w sposób automatyczny, systematycznie do podstawowego wynagrodzenia. To będzie oznaczało, że wraz ze wzrostem tych minimalnych wynagrodzeń również przynajmniej ta część tych podwyżek będzie zaliczana do podstawowej pensji. W tej chwili jest to wyłącznie w gestii dyrektorów, również w zależności od porozumień ze związkami zawodowymi, to jest ustalane. Zdaję sobie sprawę z tego, że wciąż wynagrodzenia pielęgniarek są zbyt niskie, ale właśnie wydaje się, że ta z jednej strony ta ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, a z drugiej strony plan wzrostu nakładów na służbę zdrowia daje perspektywę czy nadzieję na to, że ta sytuacja systematycznie w najbliższych latach będzie się poprawiać.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna, dzwonię z Poznania, w sprawie dla mnie bardzo trudnej, ale ja do pana ministra dzwoniłam, jak był jeszcze szefem izb lekarskich z prośbą o pomoc. Napisał, że mam się zgłosić do Izby Lekarskiej w Poznaniu. Nie otrzymałam oczywiście żadnej pomocy od doktora Kordela. Ale chciałam powiedzieć, dlatego że jestem lekarzem, specjalistą, neurologiem i po prostu byłam uczciwym lekarzem. W Śremie pracowałam, a ta moja uczciwa praca była źle widziana wśród tych lekarzy, którzy chcieli zarabiać. No i jak tylko zrobiłam drugi stopień specjalizacji, zaczęły się wielkie trudności moje w pracy. Nie powiem w szczegółach, jak najtrudniejsze. Musiałam opuścić Śrem. W końcu pojechałam do Poznania po pomoc. Czułam się jak zaszczuta, dosłownie wszędzie. Aż w końcu trafiłam do Krakowa. W Krakowie dowiedziałam się, że jestem całkowicie ubezwłasnowolniona przez Poznań zaocznym wyrokiem. 8 lat byłam całkowicie ubezwłasnowolniona i dopiero pan minister Ziobro z biurem europarlamentarzysty, z biurem swoim odubezwłasnowolnił mnie w Krakowie. I nie ma końca. W tej chwili jestem w Poznaniu. Jeszcze za chwilę być może, że znajdę się na ulicy. Nie mam znikąd pomocy. Jestem jak zastuta, tak i co zrobić właśnie, żeby lekarz nie przeszkadzał drugiemu lekarzowi leczyć, żeby pozwolił, bo to są takie, że tak powiem, mafie lekarskie, które powodują, że lekarze uczciwi nie mogą ratować życia człowieka.
Bardzo dziękujemy pani Anno, panie ministrze, ten dramatyczny głos i to pytanie, no właśnie, co zrobić?
Pani doktor, ja chyba proponuję, żeby pani do mnie napisała, bo to jest sprawa jakaś indywidualna, także obiecuję, że zajmę się sprawą. Proszę do mnie napisać na adres Ministerstwa Zdrowia.
Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy, skąd telefon?
Proszę?
Kogo witamy, skąd telefon?
Łucja z Gniezna.
Bardzo proszę, pani Łucjo.
Mogę już mówić?
Od samego początku jesteśmy na antenie i panią słyszymy.
Witam serdecznie, szczęść Boże, ministra i ojca prowadzącego. Ja z takim zapytaniem, krótkie pytania i krótkie przykłady, 4. kiedy zakończy się prywatna praktyka w szpitalach państwowych. Z gabinetu lekarskiego prywatnego pacjent trafia do szpitala. Przykład: neurologia w Gnieźnie na Dziekance, 70 pacjentów, dwie pielęgniarki na wszystkich pacjentów. I moje pytanie brzmi, czy to się zmieni, że najpierw trzeba iść prywatnie do lekarza, żeby dostać się na neurologię?
To pierwsze pytanie. Kolejne, pani Łucjo?
Drugie. Krótko, Gniezno ma 60 tysięcy mieszkańców, nie ma żadnej poradni alergologicznej. Wiadomo, już dorośli chorują na różne choroby alergologiczne. I pytanie, czy coś w tym temacie też można zrobić? I jeszcze jedno, odnośnie gabinetów stomatologicznych, czy opieka stomatologiczna zmieni się tak, że jakieś będą porządne gabinety, bo można jedynie na kasę chorych sobie ząb usunąć. I jeszcze i ortodoncja, to jest bolączka rodziców. Niestety trzeba się zapisywać 2-3 lata wcześniej. I moje pytanie brzmi, czy to także się zmieni, bo prywatnie można się natychmiast dostać do ortodonty. 1200 zł, gdzie jest trójka dzieci, rodzice nie są w stanie wyłożyć na każde dziecko 1200 i co miesiąc wizyta 50 zł. Moje pytanie brzmi, czy w ogóle z taką patologią, gdzie po prostu trzeba dawać pieniądze lekarzom, pan minister także będzie walczyć. To wszystko pozdrawiam.
Dziękujemy, pani Łucjo. Bóg zapłać. To głos z Gniezna, panie ministrze. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No, szczególnie bolesne to pytanie o te patologiczne mechanizmy dostawania się do szpitala. To jest niestety zjawisko, które ma miejsce tu i ówdzie. I ja myślę, że tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Jeżeli gdziekolwiek zdarza się taki mechanizm, że drogą dojścia do szpitala czy wejścia do szpitala, droga wejścia do szpitala prowadzi przez prywatny gabinet lekarski, no to po prostu to jest nie tylko nieetyczne, to jest nie tylko nie w porządku, ale jest to po prostu działalność przestępcza i należy o tym sygnalizować nie tylko prawda, w taki ogólny sposób, ale wszędzie tam, gdzie ma coś takiego miejsce, to wszystkie możliwe służby można o tym zawiadamiać. Jeśli takie zjawisko ma miejsce, to również można na przykład zawiadomić ministra zdrowia, który wyśle w odpowiednie miejsce kontrolę i jeśli okaże się, że sytuacja się potwierdza, to po prostu konsekwencje będziemy wyciągać, no łącznie z najbardziej surowymi, tam gdzie dochodzi do przestępstwa, łącznie z odpowiedzialnością karną. Nie ma tu żadnej wątpliwości, że takie zjawisko nie może być tolerowane. Pytała pani o możliwość zorganizowania takiej czy innej poradni specjalistycznej na terenie miasta. No tutaj można powiedzieć, to nie minister zdrowia jest podmiotem, który zakłada czy organizuje tego typu pomoc. Myślę, że to jest jak najbardziej w gestii placówek zdrowotnych istniejących na terenie Gniezna. No niestety problemem, o którym mówimy nie od dziś, jest w ogóle niedobór kadry lekarskiej, w tym także w niektórych specjalnościach w szczególności. I no, czasem po prostu jest tak, że mamy niedobór. Tak jak już wspominałem, staramy się kształcić więcej lekarzy, ale oczywiście efektu tego nie można się spodziewać natychmiast. Czasem jest to też tak, że po prostu, czy to placówka medyczna, czy też na przykład samorząd lokalny, czy to miejski, czy powiatowy mógłby w tym zakresie przejawiać jakąś inicjatywę i proponuję też właśnie po prostu, jeżeli widać wyraźnie, że jest jakiś niedobór, to namawiać tych, którzy są odpowiedzialni za służbę zdrowia na terenie, czy to miasta, czy powiatu, żeby pomyśleli o tym, żeby taką rzecz zorganizować. Na pewno znajdą się pieniądze w funduszu żeby to sfinansować. I wreszcie kwestia stomatologii, a w szczególności stomatologii dziecięcej. No, tutaj dobrą wiadomością, którą mogę przekazać, jest to, że już w tych dniach wchodzi taki wskaźnik, który będzie powodował to, że lekarzom, dentystom bardziej będzie się opłacało leczyć dzieci. Po prostu chcemy zachęcić lekarzy, stomatologów do tego, żeby ten trudniejszy pacjent, jakim jest dziecko, był w ich zakresie zainteresowania. Dotychczas właściwie można powiedzieć, że no bardzo wyraźnie pacjenci tego typu stanowili obciążenie dla gabinetów i myślę, że to powinno się już niebawem zmienić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Zadariasz z Kustosz Kalwarii Zebrzydowskiej. Witam serdecznie, pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Od początku słucham programu i tego w telewizji, trwam ich rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja i bardzo się cieszę, że pan minister zagościł w Radio Maryja i w studiu telewizji Trwam. Śledzę to i postanowiłem zadzwonić także dlatego, ponieważ został dotknięty temat Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i w tym momencie mówię nie tylko jako duchowny, lecz przede wszystkim jako pacjent. Panie ministrze, padła pana niepewność co do zatrudnienia pani profesor Elżbiety Starosławskiej, wspaniałego specjalisty, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób onkologicznych. Otóż pani profesor została zwolniona w sierpniu ubiegłego roku z ordynatora i z zakazem wykonywania pracy w tymże szpitalu, którego była dyrektorem i ordynatorem oddziału. Więc specjalista w tej tak ważnej dziedzinie, gdzie tylu ludzi potrzebuje konsultacji, niestety nie ma kontaktu z pacjentem, oprócz tego kontaktu, który ma ze studentami, bo ma jakieś zlecone wykłady w Puławach, więc między innymi cieszę się, że pan minister znajduje się dokładnie w tym studiu, w którym były realizowane programy w sprawie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dlatego że tylko telewizja Trzami, Radio Maryja zdecydowały się powiedzieć prawdę o tymże centrum i argumenty także stamtąd spadały. Natomiast chcę nawiązać do tego, że jednym z argumentów, dla którego pani profesor została zwolniona, było to, że występowała w telewizji Trwam i w Radio Maryja. Podczas gdy nie miała takich możliwości wypowiedzi żadnych, ani obrony na łamach lokalnej prasy czy też mediów, ponieważ no, te media są troszeczkę innego, mają inne zapatrywanie na problemy centrum. No, oczywiście, tak jak pan powiedział, nie od pana zależy zatrudnienie czy zwolnienie. Niemniej jednak tak karygodna motywacja za to, że pani profesor występowała w telewizji Trwam czy w Radio Maryja, co przyczyniło się do jej zwolnienia, no jest po prostu argumentem nie do przyjęcia. Mam nadzieję, że pana wizyta zaowocuje jakimiś dobrymi skutkami także w tej dziedzinie, bo tak jak pan zaznaczył, Centrum Onkologii to jest tylko jedna kropelka w morzu tego wielkiego problemu. I że także pana osobiste zaangażowanie sprawi, że tak wspaniały specjalista będzie mógł powrócić do wykonywania zawodu, czego oczekuje mnóstwo pacjentów. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy, panie ministrze.
Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Ja już tu w międzyczasie też dowiedziałem się, że pani profesor, nie miałem co do tego pewności, ale teraz już wiem, że pani profesor Starosławska nie pracuje jako z pacjentami. To jest rzeczywiście, zwłaszcza gdyby uzasadnienie było takie, jak tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, no to jest jakieś kuriozum, no potwierdzam swoje najwyższe zdumienie. No, zwolnienie lekarza z takim uzasadnieniem byłoby po prostu absurdem, byłoby zresztą niezgodne z prawem, więc no, z całą pewnością zobowiązuję się do tego, że wyjaśnię sprawę. Natomiast oczywiście sytuacja pani profesor to jedno, drugie to jest kwestia w ogóle bytu szczytu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. No i też chciałbym obiecać, że pochylę się jeszcze raz nad tą sprawą. Ta sprawa jest bardzo skomplikowana. Natomiast z całą pewnością mogę zapewnić, że jeśli chodzi o działalność onkologiczną centrum, to sytuacja raczej jest dobra, no bo planujemy nie tylko właśnie tę sieć szpitali, do tej sieci z całą pewnością to centrum wejdzie i będzie miało zapewniony byt. Jednocześnie stale dofinansowujemy działalność inwestycyjną centrum, tak żeby umożliwić dokończenie budowy tego szpitala. Także myślę, że jest bardzo duża szansa, że sytuacja tego szpitala nie będzie tak zła, jak była dotychczas. Tutaj oczywiście potrzebne jest również współdziałanie z innymi szpitalami, z innymi podmiotami zarządzającymi służbą zdrowia w Lublinie. I tak jak zresztą słusznie ojciec Ananiasz zwrócił uwagę, to nie jest tak, że minister zdrowia jest tutaj w stanie ręcznie wszystko sterować, ale obiecuję, że jeszcze raz pochylę się nad tą sprawą i postaram się, żeby jakoś ułatwić rozwiązanie tych różnych nabrzmiałych problemów, tak żeby zarówno centrum, jak i sytuacja pani profesor uległy poprawie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Sandra z Belfastu.
Pozdrawiam pani Sandro, bardzo proszę.
Ja chciałam zapytać pana ministra o program, który dowiedziałam się, że czeka na przegłosowanie w Sejmie odnośnie refundacji leków, które do wskazań poza ulotką. I chciałam się dowiedzieć, jak to w takim przypadku wygląda. Czy po prostu osoba, która kiedyś brała już jakieś leki na daną chorobę, od nowa będzie musiała przejść leczenie wszystkimi możliwymi lekami w pierwszej kolejności, czy po prostu jeżeli ma już udokumentowane, że wcześniejsze leczenie było nieskuteczne, to będzie mogła od razu ubiegać się o po prostu lek, który nie ma we wskazań w ulotce danej choroby.
Zrozumiałe pytanie, panie ministrze? Pozdrawiam pani Sandro.
Myślę, że tutaj są potrzebne dwie odpowiedzi. Jedna taka konkretna w pani sprawie i tutaj proponowałbym, żeby po prostu zadać pytanie na piśmie do ministerstwa i wtedy konkretna odpowiedź zostanie udzielona. Proponuję, żeby pani napisała taki list. Natomiast jeśli chodzi o planowaną zmianę w ustawie refundacyjnej, bo domyślam się, że tego to dotyczy, no to ona wychodzi właśnie, że tak powiem, na korzyść pacjentów, bo dotychczas zasadą było to, że leki refundowane były tylko we wskazaniach opisanych, no tak umownie, w ulotce, w dokumencie, który troszkę szerzej się nazywa charakterystyką produktu leczniczego. To jest taki dokument rejestracyjny, ale rzeczywiście w jakimś sensie można uprościć, że to jest to, co jest opisane w ulotce do leku. I tylko w takich wskazaniach lek był zasadniczo możliwy do refundowania, czyli krótko mówiąc, jeśli pacjent brał lek poza tymi wskazaniami, to wówczas musiałby płacić za niego z własnej kieszeni. A takie sytuacje wbrew pozorom w medycynie zdarzają się często, ponieważ nauki medyczne rozwijają się i często leki zarejestrowane są do wskazań, które były znane kilka lat temu albo jeszcze dawniej, a w międzyczasie medycyna odkryła, że lek może być stosowany również w innych chorobach. No i zgodnie z dzisiejszymi przepisami jest duży problem, żeby tego typu leczenie finansować ze środków publicznych. To chcemy zmienić, więc w tym sensie wydaje się, że pani sytuacja raczej może się poprawić, a nie pogorszyć, ale proponuję jeszcze raz, żeby w konkretnej sprawie konkretnego leku, jak rozumiem, zadać po prostu pytanie na piśmie i ja wtedy poinformuję, jak ta perspektywa pani wygląda.
Prosimy bardzo, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Maria z Poznania. Witam serdecznie pana ministra, jak również księdza prowadzącego. I chciałabym rzucić taki, nie wiem, sygnał, tu dotyczy opieki społecznej. gdzie przebywa, gdzie przebywają osoby o profilu takim trochę upośledzeniowym. Są to takie duże dzieci. Już kiedyś coś tam się zwracałam, ale to nie tak. Nieodpowiednie osoby prowadziły to. No nie służba zdrowia. Chodzi o osobę przebywającą w domu opieki i dziejąca się jej tam krzywda tego typu, że jest olbrzymi problem w skali całej chyba Polski, bo ona była w innym domu, była ta sama sytuacja, wypłacania pieniędzy tym ludziom. Ma opiekuna prawnego, opiekun w ogóle się nie chce kontaktować, nie informuje o pieniążkach, ile ma. To opiekun, 70% się należy ludziom, którzy przybywają. I słyszałam, że nie wolno im nawet palca tknąć do tych pieniędzy, bo są pieniądze pacjenta.
Tak, natomiast... Pani Mario, ja przepraszam, ale jesteśmy poza tematem. Ten temat nie dotyczy resortu zdrowia, panie ministrze, tak? Tylko ten temat podlega pod panią minister Elżbietę Rafalską, jeżeli dobrze przypominam sobie.
Tak, zdecydowanie tego typu ośrodki opieki społecznej, a także no, te relacje czy zasady opieki, wypłacania pieniędzy i tak dalej, to nie jest domena ministra zdrowia, także bardzo mi przykro, ale obawiam się, że tutaj niewiele mogę odpowiedzieć.
Czyli pod właściwy adres, pani Mario, drogą korespondencyjną do pani minister Rafalskiej z tą sprawą bardzo proszę się zwrócić. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mieczysław z Pomorza, Ciekłania.
Panie Mieczysławie, radio niewyłączone, słyszę, że nam tam przeszkadza.
Już go wyłączam, tak. Tak.
Proszę rozpocząć, bo cały czas jesteśmy na antenie.
Aha, bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam serdecznie w studiu ministra i ojca prowadzącego. Mam pytanie, po prostu jestem seniorem, no i za leki niestety muszę płacić bardzo potężne kwoty. Chciałbym usłyszeć odpowiedź, ponieważ słyszałem przecież od premiera i pana prezydenta, że seniorzy będą zwolnieni z opłat. No więc jak to jest, skoro ja musiałem, teraz wykupiłem leki za 350 zł, po prostu, no i nie wiem, jak to będzie dalej. Może pan minister zechce odpowiedzieć mi na to pytanie. Bardzo pozdrawiam i dziękuję.
Dziękujemy, panie Mieczysławie. Powraca to zagadnienie, panie ministrze. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja mogę powiedzieć tyle. Na liście leków bezpłatnych jest w tej chwili 1200 preparatów. To są leki z reguły o podstawowym znaczeniu w leczeniu większości chorób związanych z wiekiem podeszłym. Obok tych leków, które są zupełnie bezpłatne dla pacjentów, jest jeszcze spora grupa leków o charakterze podstawowym, które są bardzo tanie, to znaczy kosztują dla pacjenta 3 zł 20 groszy, czyli to jest tak zwany ryczałt. I w związku z tym przytłaczająca większość leków o podstawowym znaczeniu dla leczenia to są leki z tych dwóch kategorii. W efekcie dla pacjenta albo właśnie w takiej symbolicznej opłacie 3 zł 20 groszy za opakowanie, bądź też bezpłatne. No zdarza się, że indywidualny pacjent musi być leczony innymi lekami spoza tych dwóch grup. Czasem są to leki po prostu w ogóle nierefundowane. One zwykle mają charakter uzupełniający. No i tych leków po prostu na listę leków bezpłatnych się nie wpisuje. Także tutaj są dwie możliwości. No albo porozmawiać z lekarzem, aby rozważył, zwłaszcza jeśli no jest prawda, jakaś sytuacja taka domowa, że no jest kłopot z wykupieniem tych leków. Porozmawiać z lekarzem na temat możliwej modyfikacji, oczywiście w ramach aktualnej wiedzy medycznej, no tak, żeby to rzeczywiście było zrobione dla pana dobra, żeby ewentualnie pomyśleć o lekach innego rodzaju, albo na przykład, że jeśli to jest tylko możliwe oczywiście w ramach tej wiedzy medycznej, żeby zmienić lek na przykład na któryś z tych dwóch list, o których mówię, to znaczy albo tych leków ryczałtowych, albo leków bezpłatnych. Zwracam jednak również uwagę na to, że ani teraz, ani w przyszłości na liście leków 75+, bardzo mocno to deklarowaliśmy, nie będziemy umieszczać takich leków, które mają znaczenie drugorzędne, a także różnego rodzaju witamin, suplementów diety, leków bez recepty. Te leki z całą pewnością na tej liście nie znajdą się, no bo też musimy po prostu zmieścić się w jakichś tam ograniczonych zakresie środków, którymi dysponujemy, które są bardzo duże, bo w tym roku, przypominam, to jest ponad 500 000 000 zł w skali kraju, ale mimo wszystko no nie są to środki nieograniczone. Także koncentrujemy się na lekach o znaczeniu podstawowym dla leczenia pacjentów w wieku podeszłym.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Łodzi. Ja w takiej sprawie chciałam zapytać tylko, bo moja mamusia już ma 78 lat i na leki wydaje ponad 500 zł, a jest mówione, że od 75 lat leki są za darmo. Na przykład Xalerto, niektórzy mają bezpłatnie, a mamusia płaci 100%.
Pani Jolanto, o tym dosłownie przed chwilą mówił pan minister, więc przypuszczam, że nie słuchała pani tej odpowiedzi na pytanie pana Mieczysława, która dokładnie tego samego dotyczyła. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Iwona z Torunia.
Witam pani Iwono.
Ja mam takie pytanie do pana ministra. Czy mogę zadać?
Tak, słyszymy się. Pan minister słyszy, od początku jesteśmy na antenie.
Ja mam takie pytanie odnośnie szczepień. Dokładnie teraz chodzi o taką szczepionkę na pneumokoki. Czy jest prawdą, że ta szczepionka jest niedopuszczona na rynek polski ze względu na to, że należało szybko jakby zapewnić ciągłość szczepień od stycznia? I czy w związku z tym minister podjął decyzję o zakupie szczepionki, która nie jest dopuszczona na rynek polski, ogłaszając stan klęski żywiołowej? To takie pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy też szczepień. Czy jest taka możliwość, żeby w Polsce była dobrowolność szczepień dzieci, tak jak w wielu krajach Unii Europejskiej, gdzie rodzice mają wybór, czy szczepią, czy nie szczepią. W Polsce w tej chwili jest przymus. Rodziców się zmusza, nawet tych, których dzieci miały jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, po prostu się zmusza do tego, żeby szczepili swoje dzieci. Ignoruje się to, że występują w ogóle takie niepożądane odczyny poszczepienne.
Tak, pani Iwono, dwa pytania zostały zadane, bardzo konkretne z pani strony. Już przekazuję głos panu ministrowi, dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o szczepionkę przeciw pneumokokom, którą nabyliśmy do Polski, to ona jest produkowana w kilku krajach europejskich, w Belgii, we Francji. Jest to szczepionka całkowicie bezpieczna. Sprowadziliśmy ją zgodnie z przepisami. Nie ma żadnej wątpliwości, że szczepionka zresztą produkowana przez znaną firmę, która dostarcza innych leków również do Polski. Także nie ma żadnej wątpliwości co do jej jakości, w tym skuteczności i bezpieczeństwa. I zapewniam wszystkich słuchaczy o tym, że to, co zresztą dotychczas robiła ponad połowa rodziców dzieci, wydając duże pieniądze na szczepienie przeciw pneumokokom, także tą szczepionką, no w tej chwili jest możliwe dla wszystkich rodziców, wszystkich dzieci i to jest z całą pewnością wielkie osiągnięcie. Po prostu Polska, można powiedzieć, dołączyła do większości nowoczesnych, dobrze zorganizowanych systemów służby zdrowia, gdzie dawno już szczepienie przeciw pneumokokom się stosuje. Przypominam, że choroba pneumokokowa u małych swoich dzieci, może doprowadzić do ich śmierci, do ciężkiego zapalenia opon mózgowych i mózgu, co kończy się często kalectwem, a także dzięki szczepionce można osiągnąć dodatkowo jeszcze taki efekt wśród osób starszych, ponieważ jeśli dzieci nie będą chorowały na chorobę pneumokokową, to po prostu pneumokoków będzie mniej, że tak powiem, w powietrzu, a zatem starsi ludzie, zwłaszcza dziadkowie na przykład tych małych dzieci, nie będą chorować na przykład na zapalenia płuc, także nie mam żadnej wątpliwości, że ta decyzja o zakupie tej szczepionki była decyzją słuszną i dobrą. A drugie pytanie dotyczące kwestii dobrowolności szczepień, to oczywiście jest kwestia do dyskusji, ale ja osobiście, jeżeli miałbym wyrażać opinię w tej sprawie, to zawsze będę bronił takiego systemu, z jakim mamy do czynienia w tej chwili. Dzięki temu, że szczepienia w Polsce są obowiązkowe, to powszechność tych szczepień jest prawie całkowita. Ona dochodzi do prawie 100% dzieci. Na szczęście osób, które mają wątpliwości w tym zakresie, jest zaledwie garstka w Polsce. Co prawda jakby być może nieproporcjonalnie do liczby tych osób słyszymy ich głos poprzez to, że są to grupy dobrze zorganizowane, ale zdecydowanie namawiam nie ulegać tej argumentacji, która jest po prostu argumentacją o szkodliwości szczepień. Jest argumentacją nieracjonalną. Proszę zwrócić uwagę, że dzięki powszechnym, obowiązkowym szczepieniom w Polsce, a także w wielu innych krajach na świecie, udało się wyeliminować w ogóle ze świata ospę prawdziwą, na którą jeszcze w 1968 roku zachorowała kilkudziesięcioosobowa grupa osób we Wrocławiu. To była ostatnia epidemia ospy w Polsce, bo jeszcze garstka ludzi była niezaszczepiona. Z tych osób kilka zmarło. Dzięki powszechnym, obowiązkowym szczepieniom przeciw gruźlicy praktycznie rzecz biorąc wyeliminowaliśmy tę chorobę i dzisiaj mamy bardzo nieznaczną grupę osób, które chorują na tę chorobę. No i praktycznie rzecz biorąc nie mamy takich chorób jak tężec, jak błonica. Na szczęście nie mamy również takiej choroby jak polio, choroba Heine Medina, którą starsi doskonale pamiętają. Również nie mamy od wielu lat epidemii odry, a niestety tego typu epidemie zdarzają się właśnie w krajach, w których szczepienia są dobrowolne. I to nie gdzieś tam, prawda, w krajach trzeciego świata, ale na przykład w krajach Europy Zachodniej, na przykład u naszych sąsiadów w Niemczech. Ostatnio wystąpiło kilka takich ognisk endemicznych odry i niestety nie wszystkie dzieci, które chorowały na tę chorobę, wyszły z tego obronną ręką. Także można powiedzieć, argumentów za tym, aby wyszczepialność przekraczała 95-96%, to jest taki, można powiedzieć, bezpieczna granica, jest tak dużo, że ten obowiązkowy system szczepienia wydaje się być najkorzystniejszy zarówno dla indywidualnych osób, jak i w ogóle dla całego społeczeństwa. Jeśli odstąpimy od obowiązkowości, to niestety za kilka lat będziemy mieli wybuchające tu i ówdzie epidemie różnych chorób, których po prostu możemy uniknąć. Nie warto tego robić. Ryzyko związane ze szczepieniami jest tak niewielkie, że w porównaniu z korzyściami, które odnosimy właśnie z powszechnego systemu szczepień, są po prostu, to ryzyko jest po prostu pomijalne. Oczywiście, tak jak w każdej procedurze medycznej, to się zdarza, ale zdarza się naprawdę bardzo, bardzo rzadko.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewięć.
Teraz i zawsze.
Krystyna z północy Polski. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Dla mnie jest rzecz niezrozumiała. Co prawda z tego nie korzystam, ale będąc coraz ostatnio w przychodni, osoby po 75 roku życia z receptą muszą iść do lekarza rodzinnego, żeby im po prostu potwierdził, czy wypisał nową receptę, tego nie wiem, leków na te bezpłatne. I wiem, że większość służb zdrowia niestety jest zwolennikami PO i tutaj mogą być te pewne nadużycia, w związku z tymi lekami nieodpłatnymi. Taka jest moja sugestia, bo ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego specjalista, diabetolog czy kardiolog nie może wypisać leków bezpłatnych dla swoich pacjentów. To tyle bym miała. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję pani Krystyna.
Rzeczywiście wprowadziliśmy zasadę, że leki 75+, mogą wystawiać tylko lekarze pierwszego kontaktu i jest to działanie zamierzone. Chodzi po prostu o to, że to są lekarze, którzy najlepiej wiedzą o wszystkich lekach, które przyjmują ich pacjenci i sytuacja, w której pacjenci, zwłaszcza właśnie starsze osoby, pozostają pod stałą opieką różnych specjalistów, którzy często o sobie niewiele wiedzą, którzy wystawiają, którzy zalecają czasem leki, które są sprzeczne ze sobą, których interakcje mogą być niebezpieczne dla pacjenta, prowadzi do sytuacji, w której po prostu zagrożone jest dobro, bezpieczeństwo, zdrowie, a czasem nawet życie pacjenta i dlatego zdecydowanie najlepiej jest, żeby w chorobach przewlekłych, a szczególnie, a właśnie takich chorób dotyczą leki 75+, to właśnie lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny decydował o tym, że te leki mogą rzeczywiście być przyjmowane. Dodatkowo nie mogę również ukrywać tego, że jest to forma pewnego rodzaju nadzoru. Chodzi po prostu o to, żeby uniknąć nadużyć polegających na tym, żeby na starsze osoby recepty były wypisywane także dla innych.
Przed nami kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Kasia z Nowowickiego.
Witam pani Katarzyno, bardzo proszę.
Szczęść Boże jeszcze raz. Witam serdecznie pana ministra, witam wszystkich w studio i słuchaczy. Ja byłam osobą, która bardzo mocno stawała murem za panem ministrem i w wielu aspektach, które pan minister rozwija, ponieważ resort jest trudny, nadal stoję. Natomiast rzeczywiście troszkę mnie poruszyła opinia pana ministra na temat szczepień, ponieważ powiedział pan minister, że są grupy osób, które są dobrze zorganizowane, niewielkie grupy osób. Ja do takich grup nie należę. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że wiele lat współpracowałam z firmami medycznymi i uważam za wielkie dobrodziejstwo rozwój medycyny, to uważam, że ta szala jest zbyt mocno po jednej stronie. I chciałam zadać pytanie, panie ministrze, dlaczego nie zwraca się uwagi na niepożądane odczyny poszczepienne i spycha się na margines tych rodziców, którzy je zgłaszają, uważając, że ich nie ma? Dlaczego lekarze nie przyglądają się temu z bliska i dlaczego też nie pomaga się tym ludziom, nawet jeżeli to jest garstka, jak pan minister uważa? Dlaczego krztusiec jest coraz powszechniejszy pomimo szczepień, co też dotyczy mojej rodziny. Przechorowaliśmy krztusiec bardzo dramatycznie i tutaj szczepienia również były wykonane. Czy pan minister zechciałby po prostu rozważyć i przyjrzeć się też tej drugiej stronie medalu, ponieważ musi być coś na rzeczy i jest coś niepokojącego i rodzice naprawdę mają poczucie odbierania im wolności i decyzji i takiej bardzo kompleksowej informacji.
Dziękuję pani Katarzyno, pozdrawiam panie ministrze.
Ja w zasadzie już dużo powiedziałem, odpowiadając pani Iwonie z Torunia w sprawie szczepień i tutaj chyba już nie będę powtarzał wszystkich tych argumentów. No cóż, jest niewiele tak dobrze przebadanych pod względem skuteczności i bezpieczeństwa leków czy procedur medycznych, jak właśnie szczepienia. Proszę zwrócić uwagę, że miliony osób, które podlegają szczepieniom na całym świecie, to jest taka populacja, która właściwie w przypadku innych rodzajów leków właściwie się nie zdarza. Nie ma żadnej wątpliwości, że dzięki szczepieniom na świecie zdołaliśmy uratować dziesiątki tysięcy, może nawet miliony ludzi, którzy gdyby nie byli byli szczepieni, to po prostu umarliby na choroby, na które nasi przodkowie chorując po prostu umierali. Czasem w niektórych przypadkach wymierały całe wsie, całe miasteczka i dzisiaj to się praktycznie już nie zdarza właśnie dlatego, że jesteśmy szczepieni. Jeszcze raz powtarzam, że oczywiście zdarza się, że raz na bardzo, bardzo wiele zaszczepionych, to są liczby, które zaczynają się gdzieś od 1 do 20 tysięcy albo więcej. Zdarzają się mniejsze lub większe powikłania po szczepieniu, tak jak po każdym innym leku. Zwracam również uwagę na to, że tych niepożądanych zdarzeń po podaniu szczepionki jest znacznie mniej niż w przypadku innych leków, gdzie to, czy należy je brać, czy nie, w ogóle nie budzi niczyjej wątpliwości, bo w określonych chorobach je stosujemy, bo takie są wskazania lekarskie. Myślę, że w tym zakresie nie tyle warto dyskutować, bo to wszystko, o czym mówię, to są po prostu fakty, co raczej prowadzić pewnego rodzaju takie akcje wyjaśniające i staramy się przekonywać, że to jest po prostu bezpieczny, dobry, skuteczny sposób na unikanie bardzo wielu chorobom. A zwracam również uwagę na to, że mimo ogromnego rozwoju medycyny, leczenie wielu chorób, zwłaszcza wywoływanych przez wirusy, a takich chorób wśród tych, przeciw których są szczepienia, jest dużo, jest po prostu niemożliwe, dlatego że nie potrafimy ich leczyć. Więc jedynym sposobem zapewnienia zdrowia czy bezpieczeństwa naszym dzieciom, a potem osobom dorosłym, jest po prostu szczepienie. Ten konkretny przykład, który pani podała, krztuśca, który pojawia się w tej chwili wśród osób, zwłaszcza dorosłych, jest właśnie dowodem na to, że być może należałoby rozważyć ewentualne dodatkowe jeszcze później, w późniejszym wieku, a nie tylko wśród małych dzieci, doszczepianie przeciwko tej chorobie, ale to oczywiście jest rzecz, nad którą w tej chwili dyskutuje się, bo w ogóle trzeba powiedzieć również, że kalendarz szczepień nie jest czymś stacjonarnym, stałym, to się zmienia i na temat tego kalendarza, który dzisiaj został uzupełniony o szczepienie przeciw pneumokokom, cały czas dyskutują eksperci i mogę wszystkich słuchaczy zapewnić, że również i ten kalendarz, który mamy dzisiaj, nie jest wieczny i prawdopodobnie będzie się zmieniał w zależności od tego, czego dowiemy się w ramach rozwoju nauk medycznych.
Proszę bardzo, halo.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwonię z południowej Polski, Danuta. Chciałam zapytać pana doktora, jak bardzo dobrze, że mówi się cały czas, że będzie się zmniejszało kolejki do lekarzy, ale jak to zrobić, jeżeli brakuje specjalistów? Czy pan minister myśli o tym, żeby po prostu dopuszczać większą ilość studentów, żeby się specjalizowali? Bo na przykład endokrynologia, jest tak mało specjalistów, że nawet prywatnie zapisując się, trzeba czekać 3 miesiące, żeby dostać się do lekarza. A może by zrobił tak, jak minister Ziobro zrobił, że uwolnił ten zawód i po prostu więcej ludzi zaczęło się kształcić i przybyło sędziów i w innych jeszcze specjalnościach. Na przykład na Akademii Medycznej w Warszawie jeden z profesorów mówi, no słuchajcie, jeżeli ktoś z was nie ma w rodzinie lekarza, no to będzie miał ciężki żywot, bo na specjalizację będzie mu się bardzo ciężko dostać. Jak pan minister myśli rozwiązać tą sprawę? I bardzo dziękuję i życzę powodzenia i jestem cały czas z tym rządem i z panem ministrem tak samo, życzę powodzenia. A tu chciałabym zapytać, jak pan myśli?
Tak, już pytanie padło. Pozdrawiam pani Danuto.
Dziękuję bardzo pani Danucie za te dobre słowa. No cóż, Polska nie jest jedynym krajem na świecie, któremu brakuje lekarzy. W zasadzie tego typu sygnały są, można powiedzieć, na całym świecie. W jednych mniejsze, w innych większe, ale na pewno nam brakuje w ogóle lekarzy. W niektórych specjalnościach szczególnie te braki są odczuwalne. No, można powiedzieć tak, robimy dokładnie to, o czym pani mówiła, to znaczy już w ubiegłym roku o 600 osób zwiększyłem nabór na studia medyczne. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że droga do tytułu czy uprawnień lekarza specjalisty jest długa, no ale kiedyś trzeba ją zacząć, także natychmiast, można powiedzieć, w pierwszym możliwym terminie zwiększyliśmy tę liczbę. Ja niedawno rozmawiałem z rektorami uczelni medycznych, zwracałem się z prośbą o to, aby rozważyli zgłoszenie czy zorientowanie się, czy nie mogą jeszcze bardziej powiększyć tej liczby, również i w tym roku. Jeśli to będzie tylko możliwe, to powiększymy tę liczbę także w tym roku. Ja jednak zwracam uwagę na to, że to, co pani mówi o ewentualnym uwolnieniu, cokolwiek by to miało znaczyć, prawda, dostępu do medycyny czy do różnych specjalności medycznych, to musimy mieć jednak na względzie również i to, że koniec końców liczy się nie tylko liczba tych specjalistów, ale również jakość ich kompetencji, przygotowania do zawodu czy do danej specjalności. No i tutaj jednak są pewne ograniczenia, to znaczy w tym sensie, że na danej uczelni czy w danym miejscu, gdzie kształci się już lekarzy po ukończeniu studiów w różnych specjalnościach, no po prostu są ograniczenia wynikające z możliwości kształcenia określonej liczby. Także to też nie jest tak, że możemy się nastawić wyłącznie na liczbę. Musimy też zadbać o jakość tego kształcenia. Jest jeszcze jedna rzecz, którą tu warto przy okazji powiedzieć. W Polsce, ja bym powiedział, coraz częściej, coraz więcej pacjentów ma takie przekonanie, że właściwie z każdą chorobą powinno się udać do specjalisty, który zajmuje się właśnie tą dziedziną medycyny. Troszkę jak gdyby zapomnieliśmy o tym, co w większości krajów na świecie dominuje. To znaczy, że lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny, to nie tylko lekarz od wystawiania skierowań, ale to jest także lekarz o bardzo szerokich kompetencjach, który nie tylko potrafi wystawić skierowanie, ale także powinien leczyć większość pacjentów. No, według Światowej Organizacji Zdrowia około 80% potrzeb zdrowotnych pacjentów powinno być zaopatrzonych właśnie w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, u lekarza rodzinnego. Myślę, że z różnych powodów, z jednej strony ze względu na sposób organizacji służby zdrowia w Polsce, a z drugiej ze względu na takie troszkę nadmierne oczekiwania niektórych pacjentów, mamy do czynienia z takim szturmem na gabinety lekarzy specjalistów w sytuacjach, w których spokojnie mogłoby leczenie odbywać się właśnie w gabinecie lekarza rodzinnego. W większości krajów na świecie, gdzie to jest zorganizowane dobrze, wizyty u lekarzy specjalistów odbywają się wtedy, kiedy z jakiegoś powodu lekarz rodzinny potrzebuje pomocy, potrzebuje konsultacji. U nas bardzo wielu pacjentów ze stabilnymi, przewlekłymi chorobami jest stale pod opieką lekarzy specjalistów i oczywiście powoduje to, że kolejki do tych lekarzy specjalistów po prostu się zatykają. Poprzez właśnie te różne przedsięwzięcia w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej, w tym także właśnie rozbudowania jak gdyby kompetencji podstawowej opieki zdrowotnej, także uruchomienia pielęgniarek, które mają prawo do wystawiania recept, chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której pacjent będzie kierowany do lekarza specjalisty nie ze względu na rodzaj rozpoznania, tylko na sytuację, w jakiej się znajduje, wtedy właśnie, kiedy lekarz rodzinny po prostu ma z nim pewien problem, kiedy musi zapytać się specjalisty w węższej dziedzinie medycyny, jak należy go rozwiązać. I zasadniczo, tak jak w większości właśnie tych krajów, o których mówię, pacjent po takiej konsultacji wracałby do lekarza rodzinnego, aby tam kontynuować leczenie, a niekoniecznie zostawał w poradni specjalistycznej. Dzisiaj w tych poradniach specjalistycznych często leczą się pacjenci z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym, z przewlekłą cukrzycą drugiego typu, a u endokrynologów, o których pani Danuta wspomniała, często pacjenci ze stabilną niedoczynnością tarczycy i jako lekarz rodzinny mogę zapewnić, że ogromna większość takich chorych mogłaby być spokojnie pod opieką swoich lekarzy rodzinnych i do lekarza specjalisty ewentualnie udawać się tylko w wyjątkowych okolicznościach, wtedy, kiedy coś tam się skomplikuje.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest.
Dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i gościa ministra, życząc mu naprawdę sukcesów i mądrości Ducha Świętego w rozwiązywaniu problemów bardzo trudnych i tej właściwej kolejności, bo to musi być wszystko w swoim czasie oczywiście, ale żeby to było od tych rzeczy najważniejszych. Trzy punkty chcę dotknąć. Pierwsze, uderza nas jakby opieszałość Ministerstwa Zdrowia w rozwiązywaniu pewnych problemów, bo tak na przykład pan minister zapowiadał o tym, że będzie jak gdyby zablokowanie prywatyzacji placówek szpitalnych, a długo zapowiadał chyba w prawie pół roku i w międzyczasie samorządy, które wiadomo, że są inne orientacji, kilka samorządów zdążyło jeszcze sprzedać, przygotować do sprzedaży, czy skomercjalizować te placówki szpitalne. Nie wiem, może trzeba było w mądrości właśnie nie zapowiadać, tylko jakoś działać albo szybciej działać, bo to opieszałość czasem tu wpłynęła bardzo na niekorzyść. Drugą sprawą też jest, jak tutaj pan minister mówił o tych programach prozdrowotnych, oczywiście w sensie leczenia niepłodności, faktycznego leczenia niepłodności, bo wiadomo, że in vitro to jest omijanie niepłodności, to jakoś tak jak diabeł święconej wody unika określenia naprotechnologia. Naprotechnologia jest konkretnym programem, który już jest ostro spracowany i on właśnie zawiera w punkcie. I tutaj wiele żalu słyszałam na ten temat, że jakby konkretnie w kierunku naprotechnologii jakby te środki, nie wiem, nie idą, a ona tu jest jakby trzonem tego działania prozdrowotnego. Drugie pytanie.
Trzecie.
Ono już bardzo króciutko. Nie, drugie. Mówiłam, pierwsza to jest ta opieszałość w ramach...
A druga na protechnologia i trzecie pytanie.
Nie, na protechnologię to była właśnie ta...
Proszę już, pani Bożeno, ostatnie pytanie.
No jeszcze dla ojczy litościwy, ale bardzo krótko. To pytanko to już było ruszone. Mam nadzieję, że pan zajmie się sprawą pani profesor Starosławskiej w Centrum Onkologii w Lublinie, a mam prawo to mówić jako pacjent
Dobrze.
Onkologiczny.
Dobrze, i kolejne zagadnienie, ostatnie już naprawdę.
Więc, bo to, żeby ją wysłuchać po prostu, bo to nie jest tak.
Ostatnie zagadnienie, bardzo proszę, pani Bożena.
No i ostatnie zagadnienie. Nieszczęsny outsourcing. Chodzi o to, że wyprowadza się ze szpitali wszystko, co można i bardzo prosilibyśmy, żeby diagnostyka laboratoryjna wróciła do szpitali, żeby te nasze wyniki nie jeździły i żeby w ogóle były na miejscu, żeby zlikwidować te prywatne jakieś sieci laboratoriów, diagnostów. To jest coś okropnego.
Dziękuję
ślicznie.
To jest ślicznie.
W ogóle nie do przejścia.
Pozdrawiam, Bóg zapłać się z panem Bogiem. Panie ministrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No, ten zarzut opieszałości ma charakter bardzo ogólny, ale ja rozumiem tych, którzy chcieliby, żeby zmiany następowały bardzo szybko. Ja jednak zwracam uwagę na to, że często jest pewien dylemat, czy szybciej, czy lepiej. No i ja jestem zdania, że czasem lepiej się troszeczkę zastanowić, troszkę rozważyć, zanim się podejmie decyzję, tak żeby potem nie żałować tych decyzji, zwłaszcza, że takie decyzje mają czasem bardzo odczuwalne, boleśnie przez różne osoby skutki. Co do kwestii komercjalizacji, to po prostu trzeba było to przygotować w taki sposób, żeby obchodzenie tego było niemożliwe i myślę, że udało nam się to. Przepisy, które zakazują komercjalizacji, czy w zasadzie wstrzymują ten przymus komercjalizacji zakładów czy szpitali publicznych, udało się przeprowadzić i od tego czasu praktycznie rzecz biorąc ten proces zamarł. Wyraźnie zakazaliśmy prywatyzacji, która była najbardziej niebezpieczna i od tego czasu, kiedy ta ustawa weszła w życie, rzeczywiście do niczego takiego nie doszło. Co więcej, I myślę, że to też warto zauważyć. W tej sprawie wprowadziliśmy przepisy, które umożliwiają w różny sposób odkręcenie tego, co się już stało, wtedy, kiedy samorządy dochodzą do wniosku, że na przykład wolałyby mieć samodzielny publiczny zakład, prawdziwie publiczny szpital. I takie pierwsze jaskółki już tego są. Przykładem tego jest sytuacja, która nastąpiła w Krośnie nad Odrą. Tam szpital sprywatyzowano, a w tej chwili samorząd odbudowuje, można powiedzieć, swoją własność, ponieważ mieszkańcy po prostu wiedzą, że szpital publiczny jest im potrzebny. I sądzę, że to jest dowód na to, że te przepisy zostały przygotowane tak, jak należy. Jeśli chodzi o sprawę in vitro, to tutaj akurat żadnej opieszałości nie można mi zarzucić, ponieważ już w pierwszych dniach swojego urzędowania zatrzymałem proces czy program in vitro. Natomiast przygotowanie programu zdrowia prokreacyjnego musiało zająć trochę czasu, ponieważ znowu tutaj chodziło o to, żeby nikt nie zarzucił nam, że robimy jakąś ideologiczną fasadę, tylko chodziło o to, żeby program był rzeczywiście oparty solidnie na podstawach takiej prawdziwej wiedzy medycznej, opartej na dowodach naukowych, i chyba coś takiego jednak udało się sformułować. Pierwszy ośrodek leczenia niepłodności i zaburzeń płodności już powstał i rozpoczął swoje działanie. Działa on przy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ale kolejne będą powstawać. Docelowo będzie ich prawdopodobnie około 20 w całej Polsce i myślę, że ta sytuacja rozwija się w dobrym kierunku. Przypominam, że to są ośrodki, które realizują z jednej strony diagnostykę przyczyn niepłodności u danej pary, a z drugiej podejmują leczenie adekwatne do tego, co zostało ustalone jako przyczyna niepłodności, czyli dokładnie tak, jak nakazuje wiedza medyczna. O Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej już dzisiaj kilkakrotnie rozmawialiśmy. Ja mogę również panią zapewnić o tym, że z panią profesor Starosławską też widziałem się, także to też nie jest tak, że prawda, ja nic nie wiem o tej sprawie, ale rzeczywiście od pewnego czasu nie byłem poinformowany o tym, jaka jest jej sytuacja, i jeszcze raz zapewniam, że tą sprawą będę nadal się zajmował. No i wreszcie ostatnia kwestia outsourcingu, czyli można powiedzieć takiego sposobu wyprowadzania różnych grup pracowników z szpitali na rzecz firm zewnętrznych, które wykonują różne czynności, którymi szpital się zajmuje. Najpierw było to głównie sprzątanie, pranie, sterylizacja. Robili to już nie pracownicy szpitala, tylko firmy zewnętrzne. Potem właśnie laboratorium, apteka, a także w końcu zatrudnianie pracowników bezpośrednio pracujących przy chorych, czyli lekarzy i pielęgniarek. To jest trochę tak, że wielu teoretyków zarządzania wskazywało, że taki sposób zarządzania szpitalem jest lepszy, że on jest sprawniejszy i będzie na korzyść samego szpitala, jak również chorych. Myślę, że w tej chwili mamy do czynienia z pewnego rodzaju zmianą. I jest taki renesans z kolei powrotu do rozwiązań bardziej tradycyjnych. Znam już takie szpitale, w których na przykład likwiduje się outsourcing sprzątania i ponownie pracownicy sprzątający są przyjmowani na etaty do szpitala. To samo dotyczy również rozwiązań, jeżeli chodzi o diagnostykę laboratoryjną. Znam taki szpital, który nie dość, że nie wyprowadził tego laboratorium, ale również obsługuje sąsiednie szpitale swoim laboratorium. Także tutaj myślę, że mamy do czynienia z odwróceniem tej tendencji, ale też zwracam uwagę na to, że jakiś rodzaj swobody w zakresie tego, jak zarządzać szpitalem, musi być pozostawiony zarządzającym, dyrektorom szpitali, i nie sądzę, żeby było dobre, żeby minister zdrowia tutaj to jakoś tam regulował z góry, bo to są bardzo delikatne rozwiązania, które muszą być stosowane w zależności od potrzeb danego miejsca i szpitala.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i
Maria
zawsze.
Z Warszawy. Mam mało czasu, ale witam serdecznie ojca prowadzącego, pana ministra. Z uwagą słucham i chcę tylko powiedzieć, panie ministrze, że pan mówi o, znaczy, mówi pan, że ci lekarze opieki podstawowej, no ja bym chciała, żeby to było tak jak w dawnych czasach, przed tą reformą nieszczęsną, która równoległa była z reformą szkolnictwa, a teraz na szczęście to się odwraca. Lekarze opieki podstawowej, nie było tak zbiurokratyzowane. Natomiast u mnie na przykład, w mojej przychodni, nie wiem gdzie, ale w Warszawie, ja muszę o 5:00 wstać, żeby się zapisać, a jeżeli ktoś ma komputer, to zapisuje się na 3 tygodnie naprzód i nie wiadomo do końca, czy ten lekarz będzie. I to jest lekarz podstawowej opieki. On ma prawo, na przykład ja zapisuję sobie leki na tarczycę i on ma prawo mi to coś tam zapisywać bez specjalisty, do którego zresztą się dostać nie można, ale w tej chwili nawet nie ma. Ja przez 3 miesiące choruję i panie doktorze, no dobrze mówię, panie ministrze, ja nawet nie usiłuję, mimo że byłam zapisana, było tyle ludzi, że ja właściwie leczę się sama. No, pacjencie, lecz się sam, można takie hasło. I pan zresztą mówi, że oczywiście trzeba jakoś się zabezpieczać samemu. Czyli to nie zdaje w tej chwili egzaminu. Niestety, jest taka biurokratyzacja przez ten NFZ, że może to się zmieni. Ale na przykład w szpitalu Jana, mojego lekarza, który mnie leczył, imienia Jana Bogdanowicza, w dzieciństwie mnie leczył, bardzo jestem z tego dumna, to w tym szpitalu imienia jego, to są takie kolejki przed tym tą reformą i dawniej tego nie było. Te dzieci biedne stoją w kolejkach i właśnie dlatego bardzo dobre, że są te reformy, pan będzie wprowadzał, ale jeżeli będzie taka biurokratyzacja i obniżenie etosu tego zawodu lekarza, który niestety lekarze mają żadnego szacunku, znaczy po prostu obniżono ten prestiż tego zawodu, skoro pan sam mówi, że trzeba sprawdzać, czy specjalista nie zapisze, prawda, rodzinie, no bez przesady, znaczy przepraszam, to nie do pana, ale jeżeli nikt nikomu nie ufa, a lekarz to jest, no kiedyś to lekarz, nauczyciel, no mieli jakiś prestiż. Dla mnie nauczyciel to doktor Judym, a lekarz profesor Bogdanowicz, profesor Gruca, mama moja pracowała w szpitalu Dzieciątka Jezus. Po ciężkiej wojnie ci ludzie, no byli, no nie wiem, no to byli ludzie, którym można było ufać, a w tej chwili to jest zawód, panie doktorze, czy to jest powinno być powołanie? Bo jeżeli tylko zawód i jeżeli widzę z Unii Europejskiej takie projekty, że jak być asertywnym wobec pacjenta, gdzieś tam te szkolenia lekarzy na tym polegają, albo jak być asertywnym wobec drugiego lekarza, to mnie przeraża, bo lekarz, dawniej były konsylia, lekarz lekarzowi wierzył, a teraz jeżeli jeden drugiego ma sprawdzać i poza tym nie ma tych lekarzy, a my wystraszeni zastanawiamy się, czy samemu się leczyć, czy już czołgać się w stronę cmentarza, po prostu ja mam nadzieję, że pan to wyprowadzi. To nie pana wina i cieszę się i jestem za tym rządem, ale to, co się stało wtedy, kiedy wprowadzono reformę, która zbiurokratyzowała strasznie, to lekarze są poniżani wręcz.
Pani Mario?
No i to wszystko. Serdeczne dzięki z Bogiem i wszystkiego dobrego.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Panie Dziękuję bardzo. Ja mogę powiedzieć, że ja osobiście przynajmniej nie mam żadnej wątpliwości o tym, że bycie lekarzem to powołanie. To nie jest zwykły zawód. Pewnie nie dotyczy to tylko bycia lekarzem, ale wielu innych zawodów medycznych. No, czy wszyscy tak uważają? Trudno powiedzieć. Czy etos upada? Ja myślę, że wie pani, to jest też troszkę tak, że zło jest bardziej widoczne, ale w końcu bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników służby zdrowia to ludzie naprawdę bardzo przejęci swoją rolą, realizujący powołania. Z drugiej jednak strony, jako minister zdrowia jestem obowiązany, bo tutaj też pani mówiła o tym zaufaniu, że no jednak to zaufanie musi mieć charakter ograniczony. Jeżeli mamy do czynienia ze środkami publicznymi, to też trzeba je umieć rozliczyć, trzeba musieć je rozliczyć i wobec tego to zaufanie też musi być troszkę ograniczone. Zgadzam się z panią, że doszło do jakiegoś przerostu biurokracji i obowiązków różnych dokumentacyjnych. Dotyczy to pewnie nie tylko służby zdrowia, ale również innych dziedzin, na przykład nauczyciele podobnie skarżą się w szkołach na to, i w wielu innych dziedzinach też. Także staramy się różne rzeczy upraszczać. Myślę, że jest pewna szansa również w związku z informatyzacją, która postępuje, nad którą bardzo intensywnie pracujemy. To jest taki obszar zaniedbany przez naszych poprzedników, że będzie tutaj od tej strony, dzięki wykorzystaniu komputerów, różnych połączeń, elektronicznej recepty, która być może jeszcze w tym roku się pojawi, że to będzie troszkę prościej. Ale tak czy inaczej, i myślę, że jest jednak w tym całym środowisku służby zdrowia, nie tylko lekarzy, ale także innych pracowników służby zdrowia, bardzo dużo osób, które czekają również na pewien porządek, ponieważ niedobrze im się pracuje w sytuacji, w której ich misję zastąpiono na przykład celem, jakim jest osiąganie dodatniego wyniku finansowego. I w tym kierunku będziemy zmierzać.
Panie ministrze, 6 minut pozostało do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. Telefony w dalszym ciągu dzwonią, a zatem spraw jest bardzo wiele. Z czym pozostaniemy po dzisiejszych rozmowach niedokończonych? Z jakąś nadzieją? Mamy nadzieję.
Ja myślę, że zdecydowanie tak. Jest bardzo dużo do zrobienia. Oczekiwania są ogromne. Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy minister zdrowia mówi do państwa przez radio, że to czy tamto będziemy zmieniać, reformować za pół roku, za rok, że niektóre rzeczy zmienią się jeszcze z czasem dopiero, jak na przykład szkolenie lekarzy czy innych zawodów medycznych, prawda, to zajmuje bardzo dużo czasu. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to jest marna nadzieja, no bo oni chcieliby, oczekują zmiany już teraz, bo stoją w długiej kolejce i nie mogą się dostać do specjalisty, bo jakieś leki są za drogie, bo coś źle działa. Zdaję sobie sprawę z tego, że te zaniedbania w służbie zdrowia są ogromne i myślę, że większość z państwa też podziela ten pogląd, że to nie stało się z dnia na dzień i że misja, jaką przyszło mi tutaj pełnić, jest naprawdę bardzo trudna. Ja się nie uchylam od tego, nie chcę się tłumaczyć. Jedno jest pewne, w sposób systematyczny, konsekwentny realizujemy dokładnie to, co zostało zapowiedziane, zarówno w programie Prawa i Sprawiedliwości, jak i w ekspoze pani premier, w licznych wystąpieniach pana prezesa Kaczyńskiego. Idziemy w stronę służby zdrowia, służby, która ma być dla chorych, dla pacjentów, ale jednocześnie musi również szanować tych, którzy służą, którzy pracują w służbie zdrowia. Służby zdrowia, która będzie realizować nie tyle dążenie do lepszej kondycji placówek, które ją realizują, ale przede wszystkim będzie realizować misję wobec społeczeństwa, a przede wszystkim wobec osób chorych, słabych, bezradnych, wobec ich opiekunów, którzy często dźwigają na sobie wielki ciężar opieki i odpowiedzialności za swoich podopiecznych. Często czują się bezradni wobec skomplikowanego, nieprzyjaznego systemu służby zdrowia. Jest bardzo dużo do tego, aby zmienić, ale myślę, że jest na to naprawdę duża szansa. Rząd pani premier Beaty Szydło stawia służbę zdrowia w tej chwili wśród swoich priorytetów i myślę, że da się osiągnąć naprawdę znaczny postęp. Wystarczy spojrzeć na wiele innych krajów, jak ogromny skok one zrobiły. Myślę, że w Polsce to też jest możliwe.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie z widzami telewizji Trwam, ze słuchaczami Radia Maryja. Temat bardzo obszerny i spraw bardzo wiele. Resort zdrowia. Naszym gościem był pan Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dziękujemy oczywiście słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, dziękując za współtworzenie naszego spotkania.